Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, dr Paweł Skubisz. Witam serdecznie.
Moje uszanowanie, dzień dobry Panu, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu przed odbiornikami radiowymi.
Wczoraj minęły 73 lata od zamordowania, wykonania wyroku śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Był pan w Gorzowie pod obeliskiem rotmistrza Pileckiego, ale ja zapytam, zanim o historię rotmistrza, to chciałem zapytać pana, jakim przykładem, co nam pokazuje dzisiaj rotmistrz Pilecki swoim życiorysem i tym, kim był i tym, co robił?
No, tu mamy kilka różnych takich aspektów, które warto z całą pewnością podkreślić. Jest to w pierwszym rzędzie wzór człowieka, ojca, z całą pewnością obywatela i Polaka, czyli osoby, która po pierwsze w czasach najpierw końcówki zaborów, a później w czasie, gdy Polska wybijała się na niepodległość, zaciągnął się do wojska, brał udział w wojnie m.in. polsko-bolszewickiej i brał udział w Bitwie Warszawskiej roku 20, broniąc nie tylko stolicy Polski, która odzyskała niepodległość, ale broniąc również Europy przed najazdem bolszewickim i przed wprowadzeniem w Europie sowieckiego porządku. Z całą pewnością jest to też wzór żołnierza, który jest wierny złożonej przysiędze, który niezależnie od okoliczności, od własnego dobrobytu, od dobra własnej rodziny, w pierwszym rzędzie myśli kategoriami potrzeby ojczyzny, obrony ojczyzny. Z całą pewnością jest to też wzór konspiratora, który w sytuacji krańcowo niedogodnej, czyli w obozie koncentracyjnym, do którego, można powiedzieć, z misją zgłosił się na ochotnika, aresztowany przez Niemców w Łapance w Warszawie, tworzył struktury konspiracyjne, podnosząc na duchu tych, którzy znaleźli się w tym obozie koncentracyjnym, tworząc materiały, które były w Grypcach wynoszone poza teren obozu i przekazywane do centrali Armii Krajowej, do Komendy Głównej Armii Krajowej, a dalej na zachód, i informowały o tym, co działo się w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady na terenie okupowanej przez Niemców w Polsce. W tym chyba takim najbardziej budzącym grozę i najbardziej w świadomości społecznej dzisiaj praktycznie na świecie, w obozie Auschwitz-Birkenau, to tam właśnie działał rotmistrz Witold Pilecki.
Mówił pan o wojnie polsko-bolszewickiej, czyli wybijaniu się Polski na niepodległość, ale czytając na przykład biografię rotmistrza Pileckiego, pióra pana doktora Cyry, o ile się nie mylę, to można przeczytać także bardzo ciekawe wątki dotyczące okresu międzywojennego, bo mówimy o Pileckim, który jest konspiratorem, który potrafi na przykład w Auschwitz stworzyć taką siatkę piątek, o tym za chwilę powiemy, czyli konspiracji wewnątrz bardzo trudnych warunków. To w okresie międzywojennym też udowodnił, że potrafi organizować, bo tam zdaje się były też spółdzielnie mleczarskie. Tutaj pionierem właśnie był rotmistrz Pilecki, także był człowiekiem, który potrafił grać na wielu fortepianach, że tak powiem.
Można powiedzieć, to jest to, o czym ja mówię, czyli o tym wymiarze Pileckiego jako wzoru obywatela w wolnej, niepodległej Polsce po odparciu nawały bolszewickiej. Pilecki studiuje w Poznaniu na Wydziale Rolniczym, a jednocześnie, co warto podkreślić, również w Akademii Sztuk Pięknych, czyli ma wiele różnych talentów i to pokazuje, że człowiek, który posiada wiele tych talentów, potrafi je rozwijać i często z niczego tworzyć ważne, wielkie rzeczy. Ten talent, ta umiejętność, ta wytrwałość, no bo przecież to wszystko wymaga również wytrwałej, systematycznej pracy, prowadzi do tego, że rotmistrz później odnajduje się w warunkach konspiracyjnych, bardzo trudnych, o wiele trudniejszych od tych warunków pokojowych.
39 rok, wojna obronna, bierze w niej udział rotmistrz Pilecki, później konspiracja, bardzo trudne czasy i decyzja o tym, aby dostać się poprzez łapankę na Żoliborzu we wrześniu 40 roku do obozu koncentracyjnego i informować świat o tym, co się tam dzieje, a z drugiej strony też zakładać wewnątrz obozową konspirację. To było niesamowicie trudne zadanie.
Myślę, że ma pan redaktor 100% racji, natomiast wydaje mi się, że podejmując tą decyzję, rotmistrz Pilecki miał chyba ograniczoną świadomość co do tego, jak w ogóle obozy koncentracyjne niemieckie wyglądają. Być może dlatego łatwiej było mu tą decyzję podjąć, co w żaden sposób, i to chciałem podkreślić, nie umniejsza jego bohaterstwu, jego heroizmowi, bo jednak poszedł do niewoli i nie wiedział, i to jest istotne, nie wiedział, co go za tymi drutami czeka, a okazało się, że czekało go tam piekło pracy, prześladowań ze strony Niemców, kolaborujących z nimi kapo, wymęczającej, upodlającej pracy, apeli, stania wielogodzinnego w warunkach obozowych, na mrozie, na deszczu, wykonywania często zupełnie bezsensownej pracy po to, żeby złamać ducha i hart woli tych, którzy się w tym obozie koncentracyjnym znaleźli. Trzeba pamiętać, że w pierwszym momencie szereg osób, które trafiało do obozów koncentracyjnych, to byli ludzie związani z konspiracją. I Niemcom chodziło między innymi o to, żeby złamać ich fizycznie, a w jakiejś tam przyszłości po prostu eksterminować.
Co ciekawe, rotmistrz Pilecki dostał się do obozu nie jako rotmistrz Pilecki, bo prawdopodobnie Niemcy takiego oficera by od razu zamordowali, ale jako Tomasz Serafiński, numer 4859, więc w drugim transporcie warszawskim. Wszystkim naszym słuchaczom zachęcam do tego, żeby wczytać się w tę postać. Ucieka szczęśliwie z obozu, z obozowej piekarni, dostaje się do Warszawy, gdzie bierze udział w powstaniu warszawskim. I co? I później konspiracja. Dlaczego komuniści postanowili zamordować rotmistrza Pileckiego?
No, trzeba pamiętać, że rotmistrz Pilecki po powstaniu warszawskim trafia do obozu dla osób internowanych, czy powiedzmy sobie powstańców warszawskich, a później jest ulokowany w obozie w Murnau. I dopiero stamtąd, po wyzwoleniu tego obozu przez aliantów zachodnich, trafia do polskich sił zbrojnych i stamtąd nielegalną drogą przybywa do Polski, tworząc struktury konspiracyjne. I trzeba sobie uzmysłowić, że instalujący się aparat bezpieczeństwa, ten komunistyczny, a jednocześnie stojący na straży tworzącej się wówczas pod auspicjami Związku Sowieckiego i Bezpieki Sowieckiej Polski Ludowej, zarządzanej przez komunistów rodzimych na usługach Sowietów, no, ten aparat bezpieczeństwa wyłapuje wszystkie osoby, które są gotowe do sprzeciwu wobec nowej instalującej się władzy sowieckiej w Polsce. A więc wszystkie osoby, które były wcześniej zaangażowane w tworzenie II Rzeczpospolitej, w udział i służyły w Wojsku Polskim, w polskich służbach specjalnych, w Policji Państwowej, które brały udział w konspiracji różnej proweniencji w okresie II wojny światowej, osoby, które służyły w polskich siłach zbrojnych, te osoby były w zainteresowaniu bezpieki, bo byli to potencjalni wrogowie Polski Ludowej. I tu dochodzi jeszcze jeden element. Rotmistrz Pilecki w Polsce tworzy struktury konspiracyjne, które z jednej strony mają zbierać informacje na temat tego, co się dzieje w kraju, przekazywać je do na zachód i służyć rządowi polskiemu na uchodźstwie w Londynie, żeby był ten obraz sytuacji tego, co się dzieje w kraju. A z drugiej strony jednym z tych zadań było przygotowywanie potencjalnych zamachów na funkcjonariuszy policji politycznej, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. A temu służyło między innymi przygotowywanie skrytek z bronią, magazynowanie broni, materiałów wybuchowych, innych rzeczy, które miały służyć tej pracy niepodległościowej. A to były powody, na podstawie których władza komunistyczna za posiadanie jednego pistoletu potrafiła skazać młodych 18-19-letnich ludzi na karę śmierci lub wieloletnie więzienia. Więc w wypadku osoby, która tworzyła strukturę konspiracyjną złożoną z wielu osób, to było oczywiste, że jeżeli trafi w ręce bezpieki, to jego los jest przesądzony.
Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. To słowa rotmistrza Pileckiego. Na koniec chciałem zapytać krótko, bo czas nam się kończy. Panie doktorze, nie znamy miejsca pochówku rotmistrza Pileckiego. Jako Instytut Pamięci Narodowej staracie się znaleźć szczątki rotmistrza.
Tak, od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej poszukuje miejsc pochówku, nieznanych miejsc pochówku polskich bohaterów i stara się identyfikować odnalezione szczątki, przywracając tym polskim bohaterom godność, a z drugiej strony to, co jest najważniejsze, czyli imię, nazwisko, aby rodziny, które jeszcze dzisiaj żyją, mogły pójść na grób swoich bliskich, złożyć kwiaty, pomodlić się, wiedzieć, że ich krewni zostali pochowani w godny sposób, a nie w dołach śmierci. To jest też ważne dla nas, jako dla polskiej zbiorowości, dla obywateli naszego państwa, aby każdy z nas mógł pójść i oddać hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy to żołnierze złożyli w darze dla ojczyzny swoje życie, aby Polska mogła być wolna dzisiaj. I to są te pokolenia, to nie tylko te pokolenia z XIX i XX wieku, uczestników powstań narodowych, ale to pokolenia tych, którzy walczyli o niepodległą i granicę w latach 18-21, później w trakcie II wojny światowej, aż po konspiratorów i opozycjonistów lat 70. i 80., dla których właśnie tacy ludzie jak Witold Pilecki i pokolenie żołnierzy Armii Krajowej było takim przykładem na to, o co walczyć, jak się bić, nawet w skrajnie niesprzyjających warunkach.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, dr Paweł Skubisz, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.